Jest 15. Wtorek, 2 lutego, czas na wiadomości w Polskim Radiu PIK. Patrycja Wiśniewska. O krok od tragedii w Dobrzyniu nad Wisłą. Kierowca Fiata uderzył w wiatę szkolnego przystanku autobusowego. Zaledwie kilka minut wcześniej wysiadały tam wracające ze szkoły dzieci. 49-letni mężczyzna był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu do 2 lat więzienia i co najmniej 3-letni zakaz kierowania. Tadeusz Zaborowski odwołany ze stanowiska dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy. Pełnił tę funkcję przez 5 lat. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy jego zastępca Aleksander Nowakowski. Szefowie wszystkich służb odpowiadających za bezpieczeństwo mieszkańców regionu spotkali się z wojewodą. Po spotkaniu Mikołaj Bogdanowicz był bardzo zadowolony.
Poznałem przede wszystkim przepływ informacji i może zasoby, jakimi dysponują poszczególne jednostki. Oczywiście wymaga nasza tutaj szczególnie pozycja jeszcze większej wiedzy. Będziemy nad tym na pewno pracować. Tak duże spotkanie powoduje pewne rozdrobienie w tych wszystkich problemów. My jesteśmy w stanie tylko ich dotknąć. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególne obszary, uważam, że trzeba zrobić spotkania tematyczne.
W trakcie spotkania pracownicy sanepidu zapewniali, że region nie jest zagrożony rozprzestrzenianiem się świńskiej grypy.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Coraz bliżej porozumienia z Rosjanami w sprawie przewoźników. Udało się rozwiązać część ze spornych kwestii, ale wciąż pozostało wiele do wyjaśnienia, mówił w przerwie obrad Jan Buczek z Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
Jesteśmy na długiej drodze, na bardzo długiej drodze do porozumienia, aczkolwiek jesteśmy bliżej niż wczoraj o tej porze. Rozmowy idą bardzo dobrze, rozmawiamy, jest trudno, ale zaczynamy się coraz lepiej rozumieć. Nasi koledzy też rozkładają na czynniki pierwsze te swoje warunki, które do niedawna wydawały nam się bardzo kategoryczne. Wydaje nam się, że jesteśmy na drodze do wyjaśnienia niektórych bardzo spornych kwestii.
Jutro rano do ekspertów mają dołączyć wiceszefowie resortów infrastruktury Polski i Rosji. Od poniedziałku Rosjanie nie wpuszczają do swojego kraju polskich ciężarówek. Kolejna tragedia na Morzu Egejskim. Co najmniej 9 migrantów, w tym 2 dzieci, utonęło u tureckich wybrzeży po tym, jak wywróciła się łódź pełna uchodźców.
Jak informuje turecka straż przybrzeżna, do wypadku doszło pomiędzy turecką Smyrną a grecką wyspą Samos. 2 osobom udało się dopłynąć do brzegu. Nie wiadomo na razie, z jakich krajów pochodziły ofiary. Ostatnie tygodnie należą do najtragiczniejszych na Morzu Egejskim. Co kilka dni dochodzi do kolejnego wypadku. Od początku stycznia podczas przeprawy przez morze w drodze do Europy życie straciło już około 300 migrantów. Grecki minister do spraw migracji Yanis Muzalas poinformował, że większość osób, które docierają w ostatnim okresie na greckie wyspy, to kobiety i dzieci. Uchodźcy stanowią tylko około 50%. Reszta to ekonomiczni migranci, wśród których dużą grupę stanowią Marokańczycy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio.
Zmieniamy temat. W dniu pozytywnego myślenia mamy pozytywne wieści. Tego można się nauczyć, jak podpowiada psycholog Remigiusz Koc.
To jest praca na pewnych przekonaniach, pewnych sądach, opiniach, które próbujemy w większym stopniu i częściej sobie sami nawet w sobie wzmacniać. Można się rzeczywiście tego nauczyć. Najlepiej, jeśli dzieje się to pod okiem specjalisty, czy to jest psychoterapeuta chociażby, który pracuje w nurcie poznawczym, czy to jest trener, doradca psychologiczny.
Widok za oknem mało optymistyczny, ale na pewno znajdziemy jakieś plusy. Już teraz prognoza pogody, a kolejne wiadomości po 16. Od 7 do 9 plusów, tyle na termometrach. Na niebie sporo chmur, do końca dnia mogą poczęstować deszczem. Ciśnienie ciągle spada, teraz wynosi 999 hektopaskali.
Serwis sportowy, Małgorzata Burchard, dzień dobry. Międzynarodowe rozgrywki piłkarskie znów zawitają do naszego regionu. Faza grupowa Mistrzostw Europy do lat 21 w 2017 i mecz towarzyski reprezentacji młodzieżowej z Finlandią już 23 marca tego roku. Takie atrakcje czekają kibiców w Bydgoszczy. Na stadionie Zawiszy zaprezentują się młodzi, ale znani już piłkarze. Radości nie kryje prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Eugeniusz Nowak.
Kapustka z Krakowi, Linety z Poznania, mamy Arkadiusz Arkadiusza Milika z Ajaxu, gwiazdę tego zespołu. Cieszymy się, że do Bydgoszczy zawita reprezentacja Under 21. Na razie w meczu towarzyskim. Następnie po losowaniu Mistrzostw Europy Under 21 zobaczymy, jakie drużyny tutaj zagrają. Nie mamy gwarancji, że będzie w tej grupie właśnie Polska. Gwarancją jest rozegranie 3 meczów na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy.
Więcej o tym w naszej audycji popołudniowej. Czarne chmury nad trenerem polskich skoczków narciarskich. Słabe występy biało-czerwonych w trwającym sezonie spowodowały, że coraz częściej mówi się o potrzebie zmian w sztabie trenerskim. Obecna umowa z Łukaszem Kruczkiem wygaśnie z końcem maja. Wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz potwierdza, że związek nie prowadzi ze szkoleniowcem rozmów na ten temat, na temat jej przedłużenia, ale zapewnia, że działacze chcą ratować złą sytuację.
Ja zaproponowałem takie spotkanie wszystkich sztabów trenerskich plus tych trenerów naszych doświadczonych. Myślę tu o Piotrku Fijasie i Jasiu Szturcu. Zadeklarował udział w tym spotkaniu Adam Małysz. Myślę, że na tym spotkaniu najwięcej do powiedzenia będzie miał sam trener Łukasz. Po sezonie spróbujemy wypracować coś na przyszłość. Mój apel jest taki, żeby nie zwalniać jeszcze trenera Kruczka, bo jesteśmy w środku sezonu. Taka decyzja jeszcze nie zapadła.
Wśród nazwisk, które pojawiają się jako ewentualni następcy Kruczka, są m.in. Słoweniec Vasya Bajc i Austriak Stefan Horngacher. Tenisiści stołowi z naszego regionu rozegrają dziś mecze 14. kolejki Superligi. Olimpia Unia Grudziądz zmierzy się we własnej hali z Politechniką Rzeszów. Dwie inne drużyny z Kujawsko-Pomorskiego rywalizować będą na wyjazdach. Energa Manekin Toruń z Dekorglasem Działdowo, a Zoleszcz Gwiazda Bydgoszcz z PKS-em Jarosław. Wszystkie spotkania rozpoczną się o 18.00. Wyniki w naszych wieczornych serwisach o 21 i 22.
Reklama. Każdy, kto ratuje życie drugiemu człowiekowi, jest bohaterem. Czy wiesz, że codziennie w województwie kujawsko-pomorskim mamy ponad 200 bohaterów? Codziennie 200 osób oddaje krew i ratuje życie. Twoja krew jest dla innych ludzi bezcenna. Zostań bohaterem. Uratuj czyjeś życie. Krew możesz oddać w całym regionie w placówkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szczegółowa mapka na www.rcki.bydgoszcz.pl.
Mazowsze ponownie w Bydgoszczy. 7 marca 2016 roku w Operze Nowa wystąpi ambasador polskiej kultury. Wyjątkowy 120-osobowy zespół pieśni i tańca Mazowsze. Najpiękniejsza polska muzyka, śpiew, taniec, wspaniałe oryginalne kostiumy z 42 regionów Polski. Bilety na ten niezwykły koncert do nabycia w biurze obsługi widzów oraz kasie Opery Nowa.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Eryk Chełmniak.
A także Piotr Walczak, witamy już za chwilę w programie popołudniowym. Mapa zagrożeń w naszym regionie, czyli gdzie jest niebezpiecznie, podsumowanie charytatywnego balu marszałka województwa, a także 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Czy korzystamy z tego rozwiązania? Spotkania, ankiety, dane statystyczne mają pomóc w powstaniu kujawsko-pomorskiej mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W jej tworzenie zaangażowana jest policja i urząd wojewódzki.
Mapa ma zawierać informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych, takich jak bójki, pobicia, gwałty, zabójstwa czy kradzieże oraz drogowych. Pokaże też wybrane kategorie przestępstw gospodarczych i narkotykowych. W jej tworzenie chcemy zaangażować jak najwięcej osób i zdobyć pełną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w naszym regionie, mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.
Będziemy chcieli się pytać samorządowców, ale nie tylko samorządowców, również osoby związane z samorządem, które widzą i dostrzegają te problemy, na przykład, nie wiem, no sołtysi, szefowie rad osiedli, przedstawiciele oświaty, przedstawiciele MOPS-ów. Będziemy chcieli po prostu się dowiedzieć tak naprawdę, czego się obawiamy, w jakim kierunku te ostatnie lata, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, się rozwijały lub nie. No, mamy m.in. problem likwidacji posterunków policji, komisariatów.
Jedną z miejscowości, w których zlikwidowano policyjny posterunek, jak jest Dąbrowa Chełmińska. Od 2013 roku miejscowość ta, policyjnie, podlega pod komendę w Fordonie. Jak tą zmianę oceniają mieszkańcy?
Tak, był posterunek. Powiem panu, że mówię, może tego zagrożenia tak nie ma, ale gdyby posterunek był, przydałby się ponownie.
Czy to wpłynęło w jakiś sposób? No, trudno coś tutaj powiedzieć pewnie, ale nie mam takiej styczności z prawem. Czy gmina była bardziej bezpieczna? Myślę, że pod nadzorem i Fordonu to też chyba nie ma jakichś tam ubytków, że to jednak funkcjonuje nadal chyba dosyć sprawnie.
Nie wiem, chyba lepiej. Ja tak w sumie nie mam styczności z policją, to ciężko mi powiedzieć.
Jak na tą ilość mieszkańców to bym mógł wrócić? Moim zdaniem tak.
W tworzeniu mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego wykorzystamy nasze dane dotyczące interwencji, rodzajów przestępstw i miejsc, w których są popełniane, wyjaśnia rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji Monika Chlebicz.
Będziemy korzystać ze swoich, no można powiedzieć, statystyk, które w jakiś sposób na pewno odzwierciedlają stan zagrożenia. Chcemy usłyszeć również to oczekiwanie społeczne wyrażone poprzez konsultacje, nie wiem, z wójtami, z burmistrzami, z prezydentami, również ze służbami, innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Stąd tak szerokie będą trwały debaty, rozmowy.
W ostatnich latach w naszym województwie zostało zlikwidowanych kilkadziesiąt posterunków. Czy to wpłynęło na pogorszenie bezpieczeństwa?
Ja myślę, że ta odpowiedź nie jest taka prosta, bo tak naprawdę bezpieczeństwo to jest coś niemierzalnego, tak? My możemy mówić o jakichś wskaźnikach, o cyfrach przeliczanych w różny sposób, ale też mówimy o jakimś poczuciu bezpieczeństwa, prawda? O oczekiwaniach społecznych. Chcemy również wiedzieć, jaka jest odpowiedź na tą reorganizację policji, która została przeprowadzona również w trakcie tych debat. Czy to, co zostało wprowadzone, spełniło swoje oczekiwania? Chcemy w tej chwili zobaczyć, jak to zafunkcjonowało i tam, gdzie będzie taka konieczność, taka potrzeba, gdzie będzie wyraźnie wyartykułowana, czy też przez nas stwierdzona, to być może te posterunki policji zostaną przywrócone w tych miejscach, w których były, albo w zupełnie innych.
Główny cel tworzonej mapy zagrożeń to przede wszystkim usprawnienie logistyki w poszczególnych służbach. Ma to zagwarantować sprawne i szybkie likwidowanie zagrożeń na terenie województwa. Dla Popołudnia z nami Maciej Wilkowski.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
47 artystów, 200 par bawiących się na parkiecie o powierzchni 225 metrów kwadratowych, a także 170 darczyńców. To marszałkowski bal dobroczynny w liczbach. To najważniejsza to jednak 200 tysięcy. Tyle złotych udało się zebrać podczas zabawy w Toruniu. Pieniądze trafią do dwóch instytucji z regionu prowadzonych przez siostry Elżbietanki.
Pieniądze pochodzą z różnych źródeł. Z licytacji, cichych i tych prowadzonych ze sceny, ze sprzedanych na loterii losów, a także od strategicznego sponsora, toruńskich zakładów materiałów opatrunkowych. Przekazaliśmy 50 tysięcy, mówi Anna Chudziak z biura zarządu TZMO.
Toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych od początku swojego istnienia angażują się bardzo w społeczną odpowiedzialność biznesu. Jest to dla nas równie ważna działalność, zakres działalności, jak działalność ekonomiczna.
Kolejnych 20 tysięcy złotych pochodzi ze sprzedanych na loterii losów, a 130 z licytacji, wylicza Edyta Macieja Morzuch, dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego.
W licytacji cichej mieliśmy ponad 100 przedmiotów, sprzedaliśmy je za kwotę 67 tysięcy. Licytacja główna i cicha były kwotowo na podobnym poziomie. Najdrożej sprzedał się obraz Jerzego Stachury, bo wylicytowano go za kwotę 6 tysięcy. Ciekawostką jest, że najbardziej na taką rozchwytywaną rzeczą, przedmiotem był reprint starej baśni, o którego walczyło 19 osób, 19 razy się przelicytowywano i ostatecznie sprzedano go za kwotę 3 tysięcy, aczkolwiek też była dosyć solidna walka. Ja zauważyłam, że również z udziałem pana prezydenta o spinki do mankietów srebrno-złote, które przekazał nam nuncjusz apostolski, bo darczyńcy to były bardzo różnorodne środowiska. Naprawdę bardzo wiele ciekawych przedmiotów od dyplomatów, od ambasadorów, takich rzeczy, które nie można normalnie kupić. Limitowane edycje, czy piór, czy wydawnictw. Przedmiotów było bardzo dużo, bardzo różnorodnych, wszystkie naprawdę ciekawe i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.
Łącznie udało się zebrać 200 tysięcy złotych, które trafią do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Grudziądzu i Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim. Pomogą w najpilniejszych potrzebach, wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.
Głównie będą to prace modernizacyjne, remontowe. Siostra Małgorzata z Kamienia myśli o tym, aby uruchomić proces inwestycyjny, czyli część tych pieniędzy przeznaczyć na prace dokumentacyjne, tak aby można ubiegać się o fundusze unijne na rozbudowę tego ośrodka, bo akurat w Kamieniu wciąż czeka na tego typu po inwestycje, które tam są naprawdę potrzebne. Najbardziej potrzebują oczywiście podopieczni, dzieci, młodzież, dla których jest to po prostu dom z całego pobytu.
Współorganizatorem balu był w tym roku prezydent Torunia Michał Zaleski.
To wielka radość, bo marszałkowski bal dobroczynny odniósł sukces. Ten sukces oczywiście to wsparcie dla ośrodków pomocy w Kamieniu Krajeńskim i w Grudziądze, więc poza Toruniem, ale miło, iż bal odbywał się w Toruniu, w naszym mieście i to w nowym Centrum Kulturalno-Kongresowym, które znakomicie spełniło rolę gospodarza tego balu.
Kwota, która trafi do ośrodków, jeszcze się zwiększy. Do końca lutego potrwa zbiórka pieniędzy na konto, które można znaleźć na stronie internetowej Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Zbliżają się kolejne terminy rozliczeń podatkowych. Przy tej okazji możemy pomóc instytucjom i organizacjom charytatywnym z naszego regionu, jak i z całej Polski. Więcej na ten temat Hanna Gołata.
To dobry moment, żeby zastanowić się, komu chcemy przekazać 1% naszego podatku. Z Maciejem Cichańskim z Izby Skarbowej w Bydgoszczy rozmawialiśmy o tym, jak to zrobić i czy mieszkańcy regionu chętnie wspierają organizacje pożytku publicznego.
Z roku na rok coraz więcej podatników przekazuje 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli chodzi o zeszły rok, to mieliśmy aż 452 tysiące podatników w naszym województwie, którzy przekazali 1% i była to kwota ponad 24 miliony, blisko 25 milionów złotych.
Czy wiemy, ile jest takich organizacji, dla których możemy przekazać 1%?
Wykaz organizacji pożytku publicznego jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest kilkaset tysięcy chyba pozycji, nawet trudno mi jest powiedzieć w tej chwili, ile to jest dokładnie organizacji. Warto też zwrócić uwagę, że organizacje, które na przykład w poprzednich latach spełniały wymogi bycia organizacją pożytku publicznego, mogły z takiego wykazu zostać usunięte. Także warto zawsze sprawdzić, czy dana organizacja w tym wykazie się znajduje.
Jeśli już chcemy przekazać 1% podatku, jak to zrobić?
W zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce zaznaczamy chęć przekazania 1% poprzez wpisanie kwoty do wysokości 1% naszego podatku. Istnieje w społeczeństwie taki mit, że osoby, które rozliczane są przez ZUS, czyli emeryci, renciści, nie mogą korzystać z możliwości przekazania 1%. I to jest mit, to nie jest prawda, ponieważ emeryci, renciści mogą przekazać 1% podatku. Także tak to mniej więcej wygląda.
Izabela Szolginia, dyrektorka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bydgoszczy i przedstawicielka Otus Animals w naszym województwie, opowiada o tym, jakie znaczenie ma pomoc 1%.
Darując 1% to niewielka kwota, ale to jest naprawdę bardzo wiele dla zwierząt. Pomoc z tego 1% jest już tak widoczna. Zasilamy schroniska, karmicieli kotów, wspieramy też osoby, które nie radzą sobie z jakimiś wyjątkowymi problemami dotyczącymi ich zwierząt. Pomieszczenia dla psów agresywnych powstały właśnie z dobrego serca 1% państwa podatku.
Zapytaliśmy bydgoszczan, czy zamierzają przekazać 1% swojego podatku, a jeśli tak, to na jaki cel?
Tak, to są dzieci, które są pośladzone umysłowo z Torunia. To jest jakaś organizacja, dokładnie nie pamiętam, bo mąż wypisuje te wszystkie PIT-y i mamy numer konta, wszystko także wpłacamy, zawsze co roku.
Żona przekazuje ten 1% podatku, ciężko mi powiedzieć, gdzie przekazuje.
Tak, postaram się.
Nie zastanawiałam się jeszcze, ale raczej będzie związane ze zdrowiem dzieciaczków. W zeszłym roku starałam się to przekazać, tak, tak było.
Ja przekazuję. Dla kolegi, on ma dziecko niepełnosprawne, tam na konto wpłacamy. Przedtem, no to żona się tym zajmowała, no to nie wiem, jaką ona wybierała tam instytucję, ale zawsze przekazujemy 1%.
Nie pamiętam na kogo, z polecenia. Odkąd tylko pamiętam, ale gdzieś 10 lat. Odkąd można?
Zdecydowanie tak. Generalnie dałam na owsiaka i w tym roku chyba też. Od czasu, kiedy jest, to już zawsze daję. Szkoda 1%, niech się nie zmarnuje.
Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, 18 minut po godzinie 15. Jak co roku przy rozliczeniach skarbowych możemy przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy korzystamy z tego rozwiązania? Komu przekazujemy swoje pieniądze? Czy warto wspomagać takie organizacje? Czy sposób wreszcie, w który można przekazać pieniądze, nie jest zbyt skomplikowany? Niektóre osoby muszą specjalnie wypisywać PIT-y, żeby przekazać część podatku. Nasze numery telefonów 52 345 50 90 i drugi 52 345 50 60. Można też wysłać krótką wiadomość tekstową przez telefon. Numer 70 906. Ważne, żeby wcześniej wpisać słowo PIK i poczta elektroniczna. Nasz adres to pik@radiopik.pl. Czekamy na Państwa opinie 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Witamy Pana, dzień dobry.
Dzień dobry, Zdzisław Sawrutin. Panie redaktorze, bardzo często słyszę w radiu i naszym bydgoskim, a także w ogólnopolskim, przypomnienie o tym 1%. Za każdym razem, gdy to słyszę, no proszę mi wierzyć, ogarnia mnie bezsilna złość, bo przecież emeryci rozliczani są w tym sławnym PIT-ie przez ZUS, no i nie muszą wypełniać tych wielkich formularzy. Ogarnia mnie złość, bo domyślam się, że większość emerytów nie pofatyguje się, żeby wypełnić takie płachty zeznań podatkowych. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego nikt rozsądny nie wprowadził, nie zastosował po prostu małej karteczki, którą emeryci mogliby oddawać w ZUS-ie. Ja odnoszę wrażenie, że komuś no, na tym zależy, żeby emeryci tego 1% nie podarowali. I na koniec mam pytanie, kto może to zmienić, żeby, jak powiedziałem, wystarczyła jedna mała karteczka dla ZUS-u?
Ma pan rację, to jest spore utrudnienie, bo rzeczywiście osoba, która chce przekazać ten 1% podatku, no musi po prostu się pofatygować i wypisać PIT-a, a w innym wypadku nie musi robić nic. No miejmy nadzieję, że nasze władze wezmą to sobie do serca i wreszcie doczekamy się jakiegoś dobrego rozwiązania. Dziękuję panu za opinię.
Dziękuję.
Życzę miłego popołudnia. Kłaniam się. Nasze numery telefonów 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates for me, reminisce some time. Witamy panią, popołudnie z nami.
No dzień dobry, dzień proszę dobry. Pana, ja również jestem na emeryturze, mam mnóstwo znajomych. Chętnie popieram tego pana, który przed chwilą do państwa dzwonił. To jest tyle pieniędzy, że na pewno by się przydały, a faktycznie, że nikt nie spadł z światłych ludzi, których mamy w naszych władzach Bydgoszczy, żeby to zmienić, żeby jakoś emerytom umożliwić przekazywać ten 1%.
Wie pani, myślę, że to nie władze Bydgoszczy są tutaj odpowiedzialne za takie rzeczy, to władze centralne musiałyby coś zmienić, żeby taka możliwość po prostu była, bo to na poziomie skarbowym całego kraju musiałoby się odbywać, ale przyzna pani, że to jest utrudnienie i to spore.
Tak, ale ktoś by musiał wystąpić z taką inicjatywą, prawda? Bo taki pojedynczy emeryt, no to co ma...
Halo, halo. Oj, coś nam pani zniknęła. Dziękujemy w każdym razie za opinię. Czekamy na dalsze państwa telefony. 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, Zdzisław mówi. Proszę pana, ja tu słucham tych panów na emeryturze, że to nie ma w ogóle. Przecież odliczenie od podatku, znaczy przekazanie na cele charytatywne, to przecież to jest brane pieniędzy z budżetu. Jeśli rząd planuje, że tyle dochód będzie budżetu, więc my bierzemy mu, jakby to ministrowi finansów, bierzemy ten procent. To jest raz. A po drugie, nie może to być centralnie, bo musi być moja decyzja, czyli musi być mój podpis.
A, to
żeby
prawda,
zabrać
oczywiście.
Te pieniądze z budżetu i komuś przekazać.
Ale ktoś jest musi tak, dać taką możliwość, prawda?
Mówią, że to jest taki problem. Niech przeczytają, niech się nauczą. Też ja też jestem emerytem. Ja robię co roku swój PIT i nie ma problemu, żeby...
I panu tak, to nie przeszkadza?
tak. Nie przeszkadza mi, no przecież to niech ktoś usiądzie, że mają młodych ludzi, dzieci, wnuków, to niech mu pokażą i niech chodzi o ten podpis. Tam tylko wypisać na końcu, że on się zgadza na ten numer tej fundacji. No a tu wszyscy by chcieli, żeby wszyscy kogoś za kogoś pracowali. Jeśli chce dać ten swój procent, to niech się podpisze pod tym, prawda?
Pana rada, trochę wysiłku tak. I powinno się udać. Pozytywnie trzeba
tak
myśleć.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. 52 345 50 90 i 345 50 60 to telefony do nas. Kolejny telefon w sprawie podatkowej. Witamy.
Dobry. Panie redaktorze, ten 1% tego podatku na cele to powinien być przeznaczony dla wszystkich emerytów po jednym tym procencie do emerytury. Bo te emerytury, co w tej chwili nam podwyżki serwują po 5 zł, to się chyba rząd w ogóle w Polsce jakikolwiek ośmiesza na terenie całego świata. Dziękuję.
To jeszcze dalej idąca propozycja. Dziękujemy bardzo za ten sygnał, za tę opinię. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry.
Witamy. Jerzy z Bydgoszczy. Ja tak dwa słowa o tym 1%. Ile będzie głosów, tyle będzie oczekiwań. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce, no może mają emeryci problemy, to jest nierozwiązane, ale zwykły podatnik, taka osoba fizyczna, jeżeli tylko chce, to może przekazać i nawet uważam, że powinien przekazać ten podatek. A jeżeli jeszcze można skorzystać z anteny, to chciałbym takie, no jeżeli można, w sobotę około godziny 12.30 znalazłem torebkę w Arkadach Zielonych. Damską torebeczkę, przekazałem ją do Diverseja, taki sklep, przy kasie w Diverseju jest. Prosiłem pana, który tam siedzi w tym biurze obsługi jakby klientów w Arkadach, żeby ogłosił to, odmówił takiego ogłoszenia przez Radio Węzeł i chciałbym no, tutaj skorzystać z Radia PIK uprzejmości i jeżeli ta osoba jeszcze nie odebrała tej torebki, może słucha nas, może zgłosi się po tą torebkę.
Miejmy dziękuję, nadzieję, że będzie pozdrawiam. Szczęśliwa. Dziękuję bardzo. Dziś pozdrawiam. Poza tym pozdrawiam również Dzień Pozytywnego Myślenia. Może to jest dobra okazja właśnie, żeby zaznać trochę szczęścia. 52 345 50 90 i 345 50 60. Wrócimy do rozmów telefonicznych po 15.30. A teraz Kasia Popowska w utworze Lecę Tam.
Tam, gdzie w ludzi żyłach dobra krew może być wysoko nawet i przez mgłę. Lecę tam, gdzie chcę, gdzie odnajdę się.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W drugiej części naszej popołudniówki o tym, że dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK jest podejrzewany o dokonanie plagiatu. Rodzina 500+, czy największe miasta w regionie są przygotowane do wdrożenia i realizacji programu, a także o przygotowaniach Bydgoszczy do ważnych wydarzeń piłkarskich. Rektor UMK w Toruniu zawiesił na 6 miesięcy Tomasza Justyńskiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Profesor ma usłyszeć zarzuty plagiatu, jakiego miał się dopuścić w części swojej książki. Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym. Miał zapożyczyć w niej fragmenty z doktoratu niemieckiej badaczki Nataszy Szulce. O decyzji rektora poinformował Marcin Czyżniewski, rzecznik UMK w Toruniu.
To jest naturalne, że nauczyciel akademicki, zwłaszcza pełniący funkcję, któremu prokuratura postawiła, czy zamierza postawić zarzuty, a więc uznała, że te podejrzenia są na tyle prawdopodobne, w tej sytuacji nie może pełnić swoich obowiązków. To kwestia nie tylko prawna, ale także związana z etyką pracowników, nauczycieli akademickich, pracowników uczelni. Sprawa w prokuraturze trochę trwała, no bo książkę trzeba było przetłumaczyć na język polski, trzeba było wystąpić do prokuratury w Stanach Zjednoczonych, gdzie pani profesor Szulce przebywała z prośbą o pomoc prawną. W tej sytuacji rektor nie miał innego wyjścia, jak podjąć taką właśnie decyzję.
Profesor Tomasz Justyński został zawieszony na 6 miesięcy.
Pan rektor spotkał się dzisiaj z prodziekanem Wydziału Prawa, profesorem Arkadiuszem Lachem i powierzył mu na ten czas spełnienie obowiązków dziekana Wydziału Prawa.
Profesorowi Justyńskiemu może grozić do 3 lat więzienia. Prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
Po uzyskaniu opinii biegłego, który dokonał oceny, czy nie doszło tutaj do plagiatu utworu należącego właśnie do pracy pani Nataszy Szulce, przesłuchaniu również pokrzywdzonej, został już sformułowany zarzut dokonania plagiatu. W ubiegłym tygodniu były zaplanowane czynności z udziałem podejrzanego. Osoby, która dokonała tego plagiatu w ocenie prokuratury w książce pod tytułem Prawo do kontaktu z dzieckiem w prawie polskim i obcym. Podejrzany na czynność się nie stawił. Weryfikowane są informacje dotyczące przyczyny. To przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. To jest wszystko, co w tej chwili mogę przekazać.
Profesor konsekwentnie odrzuca te zarzuty. Uważa, że nie popełnił tych czynów, które są mu zarzucane. Będzie się równolegle toczyło także postępowanie dyscyplinarne wobec pana profesora już na uczelni.
A to postępowanie dyscyplinarne, czy może się skończyć?
Może się skończyć, jeśli zostanie uznany za winnego. Są różne kary, od kary upomnienia po pozbawienie prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Rektor UMK, profesor Andrzej Tretyn, zwróci się z kolei do prokuratury rejonowej w Bydgoszczy, aby ta sprawdziła, czy w Kolegium Medicum nie były łamane prawa pracownicze, dodaje Marcin Czyżniewski.
Tak, w ubiegłym roku do rektora UMK zgłosiła się grupa pracowników administracji. Rektor zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy, która w grudniu przeprowadziła kontrolę, między innymi ankietę wśród pracowników anonimową, wśród pracowników administracji. Z tej kontroli wynika, że rzeczywiście mogło tam dochodzić do naruszeń praw pracowniczych, przede wszystkim do nierównego traktowania pracowników, do ich ciągłego krytykowania, także do agresji słownej, zmuszania do podpisywania pewnych dokumentów, do wydawania decyzji sprzecznych czy niepotrzebnych. Co istotne, pracownicy administracji, którzy uważali, że ich prawa są naruszane. Mówili również o tym, że wpłynęło to na stan ich zdrowia, no co jest już też poważną sprawą. I w związku z takimi wynikami kontroli, no rektor musi zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia czy naruszenia praw pracowników Kolegium Medicum. Pani kanclerz jest od kilku tygodni na zwolnieniu lekarskim. Rektor wystąpił do związków zawodowych z opinią dotyczącą rozwiązania umowy o pracę z panią kanclerz.
Dla popołudnia z nami Michał Zaremba.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Mają obawy, czy sprostają zadaniu. Samorządowcy z regionu przyznają, że rządowy program Rodzina 500+ to spore wyzwanie. Na samorządy spadnie bowiem obsługa tego programu.
Rząd podkreśla, że program Rodzina 500+ jest oczekiwany przez Polaków. Tymczasem samorządy, na które spadnie zadanie jego obsługi, mają obawy.
Nie mamy wytycznych, czasu naprawdę zostało niewiele.
Agnieszka Chrząszcz, rzecznik inowrocławskiego ratusza.
Nie znamy definicji, kto będzie dostawał te 500 zł, na jakich zasadach, jakie dokumenty musi nam okazać, bo tak naprawdę nawet nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, ile takich osób będzie.
Obawy ma także Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
Nie tylko takich organizacyjnych, kto przyjmie te wnioski, czy w którym miejscu te wnioski przyjmiemy, ale jest jeszcze wiele innych obaw związanych chociażby z samym przyznawaniem, z samą weryfikacją tych wniosków. Nie wszystkie wątpliwości są rozwiane. Mamy przecież osoby, które mają dzieci, a rodzice są w separacji, tak, są rozwiedzeni. To są bardzo trudne, różne przypadki.
Iwona Waszkiewicz dodaje, że dla samorządów program Rodzina 500+ to spore wyzwanie.
W Bydgoszczy spodziewamy się ponad 30 tysięcy wnioskodawców, którzy zgłoszą się do urzędu. No oczywiście będą potrzebne dodatkowe zasoby kadrowe. Czekamy na oprogramowanie.
Samorządowcy martwią się też finansami. Dorota Has, szefowa Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, uspokaja.
W projekcie budżetu wojewody zostały zapisane już środki. Jest to kwota 980 milionów złotych, w tym są właśnie na obsługę plus na tą wypłatę 500+.
Czy przekazane samorządom pieniądze wystarczą, okaże się w praktyce. Dodajmy, że program Rodzina 500+ ma zacząć działać od 1 kwietnia. Zakłada przekazywanie nieopodatkowanych 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko. W Kujawsko-Pomorskim programem może zostać objętych 200 tysięcy dzieci.
Za rękę trzymam czek na 500 zł co miesiąc, tak najkrócej mówiąc. Także no, miejmy nadzieję, że my nie zmarnujemy tych pieniędzy, ale się obawiam, że sporo tej kasy pójdzie gdzieś na cele takie. No, właśnie nie wiem, czy to będzie monitorowane w jakiś sposób.
Pytanie, czy 500 zł na dziecko zmobilizuje Polaków do tego, żeby więcej dzieci się rodziło?
Mnie nie zmobilizuje. Uważam, że to jest taka poważna decyzja, której nie powinno się podejmować pod względem jakiejś bonifikacji czy czegokolwiek.
No niektóre rodziny na pewno się zdecydują. Możliwe.
A pani ma dwoje dzieci?
Tak. 500 zł jedno dostanę na pewno. Ja się cieszę z tego.
Czy takie programy mają sens? Czy lepiej zachęcać ludzi do tego, żeby mieli dzieci w inny sposób, żeby mieszkania były bardziej dostępne?
Może mieszkania? Może w żłobki, przedszkola.
Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska powiedziała, że aby otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko, trzeba będzie złożyć prosty do wypełnienia wniosek. Będzie to można zrobić listem poleconym. Jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, to świadczenie będzie przysługiwać temu z nich, które sprawuje opiekę nad dzieckiem. Gdyby okazało się, że rodzina niewłaściwie wykorzystuje pieniądze, to mogą one zostać zamienione na pomoc rzeczową.
Wtedy pracownik socjalny, po rozpoznaniu sytuacji takiej rodziny, po przeprowadzeniu skróconego wywiadu środowiskowego może podjąć decyzję o zamianie wysokości świadczenia wypłacanego w formie pieniężnej na pomoc rzeczową bądź usługę, czyli może opłacić żłobek, przedszkole.
Programem Rodzina 500+ Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu. Projekt odpowiedniej ustawy trafił wczoraj do marszałka Izby. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
A jak wyglądają przygotowania we Włocławku, Toruniu i Grudziądzu, sprawdzała Monika Kaczyńska.
Według szacunków program Rodzina 500+ obejmie we Włocławku od 11 do 12 tysięcy osób do 18 roku życia. Wiadomo już też, że będzie trzeba zatrudnić dodatkowe osoby do obsługi programu, mówi Piotr Grudziński z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.
W pierwszym etapie chcielibyśmy rozszerzyć zakres obowiązku obecnie pracujących pracowników plus dodatkowo zatrudnić kilka osób. Poobserwujemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Szukamy nowych pomieszczeń, bo przecież gdzieś te 8,5 tysiąca wniosków musimy przyjąć, więc to będzie potężna operacja logistyczna, do której już w tej chwili się przygotowujemy.
Wnioski będzie można składać również przez internet.
Zgadza się, ale trzeba będzie mieć profil zaufany na platformie ePUAP, więc tych osób, które będą mogły złożyć wniosek przez internet, to będzie garstka. My chcielibyśmy przeprowadzić taką akcję informującą o tym, że również drogą pocztową będzie można do nas składać te wnioski, pod warunkiem, że będziemy wiedzieć, jak ten wniosek wygląda, bo jeszcze w tej chwili tego nie wiemy.
W Toruniu z programu będzie mogło prawdopodobnie skorzystać ponad 33 tysiące osób poniżej 18 roku życia. Jak jednak podkreślają urzędnicy, należy się jeszcze przyjrzeć temu, czy wszyscy spełniają wymagane kryteria. Z kolei w Grudziądzu program obejmuje obejmie nieco ponad 5200 rodzin. Jak też mówi prezydent miasta Robert Malinowski, trzeba będzie zatrudnić od 8 do 10 dodatkowych pracowników.
Też oczywiście chcielibyśmy połączyć, aby to świadczenie rodzinne, ten 500+, był połączony z innymi świadczeniami rodzinnymi, aby rodziny, które przychodzą po jakieś wsparcie finansowe związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, odbywały to wszystko w jednym miejscu. Żeby nie było tak, że jakieś tam zasiłki rodzinne są w jednym miejscu, a 500+ wypłacane jest w drugim miejscu. Zakładamy, że całkowity koszt, jeżeli będzie od 1 kwietnia, w Grudziądzu będzie wynosił około 32,5 miliona złotych. Na dzień dzisiejszy wiem, że na koszt obsługi tego zadania będzie przeznaczone około 2%, czyli to jest 650 tysięcy złotych. To jest oczywiście, każdy powie, że to jest mało, bo proszę sobie wyobrazić, że z tych 5200 rodzin średnio mówię, to około 50% ma konta. Reszta pobiera gotówkę z kasy, więc muszą być kasy. Musimy założyć, zakładamy, że będą musiały być dwa pomieszczenia, w których będą kasy do obsługi właśnie tych rodzin.
Dla Popołudnia z nami Monika Kaczeńska.
Bydgoszcz zorganizuje ważne mecze piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21. W czerwcu 2017 roku na stadionie Zawisze rozegrane zostaną spotkania grupowe Mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej, a już 23 marca tego roku nasza młodzieżówka towarzysko zagra z Finlandią. Powrót meczów międzynarodowych do Bydgoszczy to spora zasługa prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a jednocześnie wiceprezesa PZPN-u Eugeniusza Nowaka.
Cieszymy się, że do Bydgoszczy zawita reprezentacja Under 21. Na razie w meczu towarzyskim. Następnie po losowaniu Mistrzostw Europy Under 21 w 2017 roku. No zobaczymy, jakie drużyny tutaj zagrają. Nie mamy gwarancji, że będzie w tej grupie właśnie Polska. No ale mam nadzieję, że będą silne, znakomite drużyny, które przyciągną moc publiczności na piękny stadion Zawiszy.
Bydgoszcz, miasto, gospodarz. Na 3 mecze grupowe możemy liczyć.
Grupa będzie, że tak powiem, w cudzysłowie stacjonowała w Trójmieście i w Bydgoszczy, gdzie poszczególne drużyny, tego też nie wiadomo, gdyż my ze swojej strony przedstawiamy tylko propozycje hoteli, w których mogą być zakwaterowani, natomiast wyboru już dokonują potem reprezentacje i UEFA. W związku z tym no nie wiadomo, jaka będzie lokalizacja, natomiast gwarancją jest rozegranie 3 meczów. Jako że grupa liczy 4 drużyny, to jest do rozegrania 6 meczów. 3 będą rozegrane w Gdyni, a 3 na stadionie Zawiszy Bydgoszczy.
Taki mini organizacyjny sprawdzian 23 marca podczas towarzyskiego meczu z Finlandią, bo na pewno będą przyglądać się obiektowi też oficjele.
No tak, już tu odbyły się 2 inspekcje UEFA. Że tak powiem, już mamy wypraktykowane pewne elementy organizacji. Nie pierwszy mecz organizujemy, czy to w kategorii seniorów, czy w kategorii młodzieżowej, czy juniorów. No mamy w tym doświadczenie wspólnie z kolegami z CWZS-u Zawisza. Mam nadzieję, że tak zorganizujemy ten mecz, że wszyscy będą zadowoleni.
Powiedzmy, kto gra w kadrze, bo to są znane nazwiska, które już także są bardzo znaczące w reprezentacji pana Nawałki.
Drągowski z Jagiellonii, Kapustka z Krakowi, Linety z Poznania, Kownacki z Poznania. Mamy Arkadiusza Milika z Ajaxu, gwiazdę tego zespołu.
Prezydent Bydgoszczy, pan Rafał Bruski.
Nasz stadion około 20 tysięcy osób może pomieścić. Spotkamy się tutaj w najbliższym czasie już w marcu, a w przyszłym roku w czerwcu. Przyszłe gwiazdy największych światowych klubów na pewno Bydgoszczy się pojawią, a potem będziemy traktować już ich jak swoich, tych, którzy tutaj byli, a strzelają bramki na stadionach świata.
Pan Dariusz Bednarek, wiceprezes Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz.
Oczywiście nie można spocząć na laurach, trzeba cały czas reagować na uwagi, czy to ze strony PZPN-u, czy jakieś ewentualne sugestie ze strony nawet kibiców. Zrobimy wszystko, żeby ten mecz był jak na jak wyższym poziomie organizacyjnym. Stadion spełnia wszystkie wymogi, on co roku utrzymuje licencję Polskiego Związku na Rozgrywki Centralne. W związku z powyższym również spełnia swoje wymogi, jeśli chodzi o mecze reprezentacji, tym bardziej reprezentacji młodzieżowej.
Na konferencji prasowej Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej był nasz reporter Bartosz Kustra. Wracamy do naszych rozmów telefonicznych, a rozmawiamy dziś o 1% podatku, którym możemy wspomóc organizację pożytku publicznego, czyli podzielić się pieniędzmi oddawanymi fiskusowi przy okazji rozliczeń PIT. Czy warto w ten sposób pomagać? Komu przekazaliby Państwo takie pieniądze? Co motywuje nas do pomocy? Może mają Państwo wiedzę i doświadczenie o dobrym spożytkowaniu przekazywanych środków. Nasze numery telefonów 52 345 50 90 i 345 50 60. Numer, pod który można wysłać SMS, to 70906. Trzeba tylko najpierw wpisać słówko PIK. Poczta elektroniczna, nasz adres pik@radiopik.pl. Proszę korzystać z tych wszystkich możliwości. Przypomnę jeszcze numery telefonów 52 345 50 90 i drugi numer 60. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam z Włocławka. Chciałabym się podzielić swoją opinią na temat przekazywania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Ja akurat preferuję podzielenie się swoim podatkiem dla organizacji, które pomagają zwierzętom bezdomnym i które pomagają zwierzętom, które mają w opiece te zwierzęta, tak? Od lat przekazuję 1% nie tylko swój, ale również klientom, którzy wyrażą swoją zgodę, ponieważ prowadzę biuro rachunkowe i prowadzę takie akcje dla towarzystwa opieki nad zwierzętami.
A niech pani powie przy okazji, bo mieliśmy kilka takich głosów, że to bardzo trudna sprawa dla emerytów wypisać taką deklarację podatkową. Czy to rzeczywiście zabiera aż tyle czasu i rzeczywiście jest takim utrudnieniem, czy dla chcącego, jak to mówią, nic trudnego?
Nie jest to takim utrudnieniem. Ja we Włocławku w zeszłym roku prowadziłam taką kampanię, iż rozliczałam podatek dla wszystkich Włocławian za przysłowiową złotówkę, jeżeli ktoś chciał przekazać ten 1% organizacjom pożytku publicznego. Niemniej jednak są też takie głosy społeczeństwa, że ja nie będę dawał, tak? Tak naprawdę to nie idzie z naszej kieszeni, tylko z budżetu państwa i niekiedy społeczeństwo tak naprawdę nie wie, na czym to polega i to uświadomienie tego, z czym związany jest ten 1%, chyba tutaj jest ten największy problem.
No tak, bo my i tak tych pieniędzy nie zobaczymy. Albo pójdą na te organizacje, albo trafią do Urzędu Skarbowego, czyli do budżetu, no w jakimś sensie też dla nas, prawda?
Dokładnie, a ja rozliczając te pity właśnie spotykam się z taką opinią, a czy ja muszę coś dopłacić? Mhm. Więc nie do końca jesteśmy wszyscy świadomi, na czym to polega, bo wpisanie jednej rubryki więcej nie jest naprawdę żadnym problemem.
Dziękuję pani za fachowe wyjaśnienia, za przekazanie swojej opinii. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i drugi numer 345 50 60. Kolejna nasza słuchaczka, witamy, kłaniamy się.
Dzień dobry, proszę pana. Chodzi o to, że emeryci są rozliczani bezpośrednio przez ZUS, a nie każdy emeryt ma możliwość, żeby chodził do biura rachunkowego i płacił za to pieniądze. Żeby była taka możliwość, żeby jakąś informację temu ZUS-owi przekazać, tym paniom, które rozliczają nas, mnie również, że chce na ten i na ten cel ten 1% przekazać. A to takiej możliwości nie ma, bo trzeba albo, żeby ktoś rozliczył z rodziny, a nie każdy ma taką możliwość, lub płacić w biurze rachunkowym.
No, można samemu to rozliczyć, prawda?
Ale ja na przykład samemu nie rozliczę, bo nie potrafię.
Czyli pani postuluje, żeby uprościć procedurę i wtedy będzie tych pieniążków więcej.
Oczywiście, żeby jakąś informację przekazać ZUS-owi, że ja chcę ten 1% na jakiś cel przeznaczyć. To o to chodzi, bo już tysiące emerytów rozlicza ZUS i przysyła nam rozliczenie. My się nie rozliczamy, tylko ci, którzy pracują. To o to chodzi.
Dziękuję, to było pani zdanie. Życzymy miłego popołudnia. 52 345 50 90 i 345 50 60. Pan Artur z Włocławka, witamy.
No witam, witam. Tak przysłuchuję się tej dyskusji i faktycznie jest tak, że jest ten 1%, to co prawda to są grosiki w wielu przypadkach, bo to trzeba mieć naprawdę duże dochody, żeby to uczyniło większą wartość. Zazwyczaj to jest tam kwota około 10, 15, 20 zł w zależności od tego, jakie kto ma dochody. Ja osobiście oczywiście co roku przekazuję i to zazwyczaj tutaj na lokalne różne instytucje, lokalne, że tak powiem, szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. I to jest najczęściej tak, że trzeba też mieć świadomość tego, żeby wspierać tutaj lokalne instytucje, bo niestety jest tak, że najbardziej rozreklamowane i najwięcej z tego tytułu czerpią wszystkie globalne, ogólnopolskie instytucje, tak? Czyli te instytucje, które mają z jednej strony rzeczywiście duże potrzeby, ale które mają też dużo środków finansowych, nakładają na promocję tego wszystkiego i dzięki temu też dużo z tego 1% uzyskują. A co do tych wszystkich tutaj opinii rencistów, emerytów, rzeczywiście jest tak, że jest to dla nich z pewnością jakiś tam problem, ale nie ma co się oszukiwać, że ktoś tutaj ogólnopolski podejmie decyzję taką, że gdzieś tam centralnie to będzie, czy ZUS będzie rozliczał, bo w interesie budżetu państwa nie jest to, żeby podatnicy ten 1% odliczali, gdyż to nie jest tak, że jak te pieniądze są zmarnowane, te pieniądze trafiają do budżetu państwa i budżet państwa z tego tytułu ma więcej na, nie wiem, na remonty dróg, na oświatę, na finansowanie chociażby administracji ZUS-owskiej. I to nie jest tak, że te pieniądze, ten 1%, owszem, my możemy go spożytkować na inny cel, ale niekoniecznie ten cel jest zbieżny z interesem tutaj ogólnie rozumianym budżetu państwa. Tak to niestety wygląda. Taka moja opinia. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam. Ważne, że pieniądze nie przepadają. W jakiś tam sposób zawsze są spożytkowane. Pan Bogdan dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
Dzień dobry. Moje imię się popieram moich poprzedników, jeśli chodzi o sprawę tych rozliczeń emerytów i rencistów. No, bardzo dużo ludzi mieszka na wsiach na przykład i nawet i w mieście. No to jest ono dostarczy takiemu starszej pani czy starszemu panu. Pomijam, że on to umie rozliczyć czy nie umie z powrotem elektronicznie czy tego, ale on musi wziąć ten dokument, zanieść teraz do Urzędu Miasta, a jeżeli mieszka na wiosce, gdzie nie ma praktycznie w tej chwili komunikacji, no to musi ktoś go zawieźć, czy ktoś z rodziny musi jechać teraz do danego urzędu, czyli tam to będzie w przypadku do KRUS-u, proszę pana, więc znowu jakieś 30 kilometrów czy 40. I pan uważa, czy ktoś z państwa uważa, że ktoś poleci z tam dwoma czy czterema złotami, które potem będzie do odpisania, kiedy paliwo go zapłaci za paliwo 20 zł czy 40 zł, żeby odpisać 4 zł, no w głowie się nie mieści. No to się nie kalkuluje ani w tą, ani w inną stronę. Także tutaj to raczej nie ma co liczyć na to. Także to jest nadrapanego państwo poszło, doskonale o tym się wie. Tak samo jak jest z Bankiem Polskim też. Wszystkim poprzesyłali rencistom i emerytom i z KRUS-u do PKO i tak zostało praktycznie. Chyba, że poczta jeszcze z Banku Pocztowego zrobiono za harapki. Mowy nie ma, żeby komuś cokolwiek popuszczono. I tu nie ma szans, żeby to było. Kto tam będzie chodził, dojeżdżał 40 czy 30 kilometrów, czy nawet 10 w jedną i w drugą stronę, a w mieście nawet 5, wsiąść w autobus, trzeba jechać, trzeba przyjechać z powrotem, żeby 3 złote odpisać. Uważam, że to nie jest do egzaminu.
Dziękuję serdecznie. Miłego popołudnia, panie Bogdanie. Kłaniamy się. 52 345 50 90 i 345 50 60. Popołudnie z nami, 15:53. Witamy i prosimy o opinię.
Dzień dobry. Muszę przyznać, że zdenerwował mnie troszeczkę pan Bogdan. Często dosyć rzeczowo mówi. Jeżdżę na wieś często. Oni są tam przynajmniej dwa razy w tygodniu w mieście, czy tam w pobliskiej miejscowości i zawsze mogą to zawieźć. Ja uważam, że to wynika tylko z dobrych chęci, a emeryci tak surfują w internecie i wszędzie i potrafili się nauczyć. I ja też, jak mąż zmarł, musiałam się nauczyć i odpisuję co roku na hospicjum nasze. I uważam, że jeżeli emeryci mają dużo czasu, najwięcej zajmuje czasu wypełnienie pierwszych stron.
Powiem pani tak.
To jest pikuś.
W dniu pozytywnego myślenia bardzo mi się podoba to, co pani mówi i myślę, że rzeczywiście trochę dobrych chęci i będzie wszystko okej.
Okay. No myślę, ale niestety też moje światłe koleżanki nie wszystkie potrafię namówić. Przyznaję się.
trzeba myśleć, że się uda.
Dziękuję bardzo, do
Dziękuję
widzenia.
Serdecznie, do widzenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Witamy pana przed 16, to będzie ostatni telefon.
Dzień dobry, Bydgoszczy. Proszę pana, ja tak przysłuchuję się tej audycji. Dziwię się trochę, cały cyrk, ten 1% i tak dalej.
No, to ogromne przecież pieniądze są.
Tak, zgadza się, ogromne pieniądze. Ja to uważam sobie, że to nie ma co sobie głowy zawracać. Przecież jeżeli one trafiają do budżetu, też są dla nas.
To prawda, wspominaliśmy już o tym, tak.
Na drogi, na szpitale i tak dalej. No i po co jakiś cały cyrk? No, a załóżmy inaczej fundacje. No bo zakładajmy wszyscy fundacje. No co to da? Nie, że wszyscy będziemy fundacje zakładać. Ten taką, no.
Dziękujemy serdecznie za opinię.
Tak jest moje. Dziękuję, do widzenia.
Polecamy się. 52 345 50 90 i 345 50 60.
Czasem o niechcenia wszystko wokół zmienia. Dobry punkt widzenia. Niech ironia losu nie zabiera głosu. Znajdziesz na nią sposób. A jest pięknie, najlepszy czas i miejsce. Nieważne to, co będzie. Zmrusz oczy, teraz śmiej się. Tu jest pięknie, najlepszy czas i miejsce. Nieważne to, co będzie. Zmrusz oczy, teraz śmiej się. Dużo do nie do powiedzenia. Lubią plany zmieniać. Jest pięknie, najlepszy czas i miejsce. Nieważne to, co będzie. Zmrusz oczy, teraz śmiej się.
Reklama. Klub Kuźnia zaprasza. Tomasz Stańko, wybitny trębacz jazzowy na koncercie z muzykami New York Quartet. 10 kwietnia, Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska. Więcej na klubkuźnia.pl.
Czar Śródziemnomorskiej Symfoniki. W piątek, 5 lutego o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Dyrygować będzie gość specjalny z Ameryki, Mariusz Smoli. A przy fortepianie zasiądzie Antonio Di Cristofano ze słonecznej Italii. W programie dzieła Verdiego, Ravela, Jimeneza, i Respighiego. Filharmonia Pomorska. Klasyka brzmienia w nowej odsłonie.
Nowa wystawa w Muzeum Okręgowym Od pomysłu do dzieła Leon Wyczółkowski prezentuje drogę poszukiwań i eksperymentów artysty w kierunku opracowania tego samego motywu w różnych technikach. Przyjdź i zachwyć się wybraną formą dzieła. Ekspozycja otwarta do 3 kwietnia w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej.
Reklama.
Jest 16. Wtorek, 2 lutego, czas na wiadomości w Polskim Radiu PIK. Patrycja Wiśniewska. Kluczowa była opinia biegłego. Gdańska prokuratura chce postawić zarzut toruńskiemu profesorowi Tomaszowi Justyńskiemu, dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UMK. Sprawa ma związek z rzekomym plagiatem, jakiego miał się dopuścić wykładowca. Według biegłego, profesor, pisząc książkę, za bardzo oparł się na bibliografii z doktoratu niemieckiej badaczki Nataszy Szulce, podkreśla Marek Wroński, który od lat na łamach forum akademickiego opisuje przypadki plagiatu wśród naukowców. Dobrze zna także sprawę profesora Justyńskiego.
Mimo że był dosyć znaczny okres czasu pomiędzy jego książką a książką wcześniejszą dr Szulce, to on tej bibliografii specjalnie nie unowocześnił. W międzyczasie było o wiele więcej artykułów na ten temat.
Śledczy podjęli już decyzję o postawieniu zarzutu. Tomasz Justyński nie pojawił się jednak w prokuraturze. Na razie nie wiadomo dlaczego. Naukowiec nie odbiera od nas telefonu. Wcześniej zapewniał, że niczego nie splagiatował. Z Wielkopolski do Bydgoszczy przyjechali skradzionym autem po to, by kraść dalej. 26 i 39-latek wpadli w ręce policji po tym, jak z Citroena zaparkowanego przy ulicy Karpackiej ukradli katalizator. Widział to jeden z mieszkańców, zawiadomił funkcjonariuszy, a ci złapali złodziei. Mężczyźni trafili do aresztu, usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Polski rząd będzie zabiegał o budowę gazociągu z Morza Północnego do naszego kraju, mówiła w Oslo premier Beata Szydło. Spotkała się tam m.in. z szefową norweskiego rządu.
Ta inwestycja już dwukrotnie była wcześniej planowana i nie udało się jej nigdy zakończyć. W tej chwili wydaje mi się, że jest dobry klimat. To jest oczywiście rozmowa biznesowa pomiędzy spółkami, które będą ten projekt realizowały, ale wierzę w to głęboko, że dzięki tej inwestycji i tutaj ze strony polskiego rządu mogę powiedzieć, zrobimy wszystko, by ten dobry klimat i warunki do tej współpracy stworzyć, że ta inwestycja będzie mogła wreszcie być zrealizowana.
Z budowy gazociągu norweskiego zrezygnował rząd Leszka Millera.
To są wiadomości Polskiego Radia PIK. Najbliżej regionu.
ZUS wysyła PIT-y. Kto powinien zaglądać do skrzynki pocztowej, mówi Magdalena Wójtaluk z bydgoskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wszystkie osoby, które w roku 2015 pobierały jakiekolwiek świadczenie, emerytury, renty lub też zasiłki chorobowe lub też zasiłki macierzyńskie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do końca lutego dostaną od nas deklaracje roczne za 2015 rok.
Ci, którzy nie chcą czekać na list, mogą samodzielnie wydrukować swój PIT, o ile mają założony profil na platformie usług elektronicznych ZUS. Zima wkrótce odejdzie, a nadejdzie wiosna. Świstak Phil z Pensylwanii nie zobaczył swojego cienia. Po raz 130 wystąpił w roli pogodynki.
Opinia świstaka Phila z 2 lutego jest śledzona właściwie przez wszystkie amerykańskie media.
There is no shadow to be cast. An early spring is my forecast.
Groundhog Day wymyślono prawie 130 lat temu.
Wydawca lokalnej gazety Paxatony Spirit, tak ona się nazywa, postanowił, że to będzie dobra forma promocji miasta.
Mówi amerykanista Marek Szopski. Natomiast Ryszard Topola z warszawskiego ZOO wyjaśnia, że świstaki mają umiejętności meteorologiczne, ale jako zimowe śpiochy wykorzystują je na własne potrzeby.
Na pewno można tu mówić o tym, że temperatura zewnętrzna, one się mogą budzić zimą ewentualnie, chociaż takie wybudzanie to też wymaga trochę energii.
W tym roku świstak Phil zapowiedział rychło nadchodzącą wiosnę. Pamiętajmy jednak, że jego przepowiednie w 50% są błędne. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio.
Więcej o pogodzie już za chwilę, a kolejne wiadomości o 17. W nocy 3-4 stopnie plus deszcz, jutro więcej słońca, może przydać się parasol, maksymalnie 5 stopni. Ciśnienie dalej będzie spadać.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W naszym programie popołudniowym już niebawem o tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zgadza się na budowę drugiej tamy na Wiśle. Pierwszy dzień sesji egzaminacyjnej na uczelniach. Nasza reporterka była na UMK, a także Dzień Pozytywnego Myślenia. Czy jesteśmy pogodnie nastawieni do życia? Budowa drugiej tamy na Wiśle w naszym regionie przyniesie ogromne straty dla przyrody. Tak twierdzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, która odmówiła zgody na budowę nowej zapory.
Nowej zapory na Wiśle, tej pod Ciechocinkiem, Nieszawą czy Siarzewem, nie będzie. Takie są wieści na ten czas. Na budowę zapory nie zgadza się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a bez jej zgody nie ma mowy o budowie. Przyczyny podaje rzecznik dyrekcji Dariusz Górski.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję odmawiającą zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy nowego stopnia na Wiśle. Kluczowym powodem odmowy jest brak uwzględnienia tej inwestycji w dokumentach planistycznych dla dorzecza Wisły. Obowiązujące przepisy mówią jasno, że jeżeli taka inwestycja nie jest uwzględniona w planach gospodarowania dorzecza Wisły, powodem odmowy wydania decyzji dla tego przedsięwzięcia jest to, że nie zostało ono uwzględnione w dokumentach planistycznych dla dorzecza Wisły. Jest to jeden z warunków, który musi być spełniony, aby w ogóle taka decyzja mogła być wydana. Po prostu formalny warunek nie jest spełniony.
Jest to tylko formalny warunek. Proszę powiedzieć, czy były pod uwagę brane również względy czysto merytoryczne związane z ochroną środowiska?
Tak. Analizowaliśmy również oddziaływanie tej inwestycji na środowisko przyrodnicze. Dostarczona dokumentacja jasno wskazywała, że ta inwestycja będzie znacząco negatywnie wpływać na obszary Natura 2000. Zaproponowano w takim przypadku działania kompensacyjne. Jednak naszym zdaniem proponowane działania kompensacyjne nie zapewniłyby zachowania spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to w takim wypadku również nie można wydać pozytywnej decyzji.
Decyzja nie jest prawomocna. Wnioskodawca może się odwołać do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oficjalnie wnioskodawcą był włocławski ratusz działający w imieniu zainteresowanych gmin i firm. Rzecznik ratusza Bartek Kucharczyk deklaruje, że odwołanie będzie.
Jesteśmy zaskoczeni decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przyjrzymy się oczywiście uzasadnieniu do tej decyzji i w ciągu najbliższych 2 tygodni będzie pismo odwołujące się właśnie od tej decyzji do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Nad treścią odwołania pracuje teraz firma Energa. To jej człowiek, Janusz Granatowicz, jest pełnomocnikiem włocławskiego magistratu na styku z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Nie jest prawdą, że Energa chce zbudować tamę, ale prawdą jest, że firma ma interes w powstaniu zapory, bo chce na nowej tamie założyć swoją elektrownię wodną. Czy to realne? Dzisiaj nie. Nie chodzi jedynie o brak zgody na budowę, idzie o pieniądze. 3 miliardy złotych. Energa ich nie ma, nie chce ich dać państwo, nie ma na nie szans z kasy unijnej, bo zapora uderza w unijny program ochrony Natura 2000. Jednak nie zapominajmy, kasę, a czasem i zgodę, można załatwić decyzją polityczną. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Jednym spędza sen z powiek, inni podchodzą do niej stosując zasadę zakuć, zdać, zapomnieć. Dziś oficjalnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęła się sesja. Jak z egzaminacyjnymi wyzwaniami radzą sobie studenci i co robią, by przetrwać ten trudny czas? Sprawdzała Monika Kaczyńska.
Na którym jesteście roku?
Na pierwszym.
Czyli to wasza pierwsza sesja?
Tak.
I jak tam? Przygotowane?
Póki co wszystko dobrze idzie. Już mamy dużo przedmiotów zaliczonych.
A ile egzaminów przed wami?
Jeden już wcześniej. Napisaliśmy, jeszcze mamy 2. Zostało nam 2.
A powiedzcie, czy jakoś się wspomagacie przed tą sesją? To znaczy, nie wiem, jecie na potęgę orzechy, na lepszą pamięć.
Jedziemy czekoladę.
Czekolada ma pomóc?
Tak, tak. Energetycznie napoje.
Sesja w trakcie czy początek?
W trakcie, cały czas i łączymy w większości studia z pracą, więc naukę odkładamy na ostatnią chwilę. Także duży stres i oczekiwania.
Teraz nawet widzę, że tutaj skrypty, notatki porozkładane. Przed wami właśnie teraz jeszcze jakiś egzamin?
Dokładnie tak, mamy egzamin z prognozowania symulacji międzynarodowych.
Ja dodatek ustny, więc dodatkowy stres. Nie lubimy takich egzaminów. Trzeba być wygadanym na ustnym.
Przynajmniej na pisemnym można się normalnie tak skupić, a tutaj jednak przy ustnym dochodzi dodatkowy stres. Także jest dodatkowy problem ze zdaniem.
A wspomagacie się jakoś w czasie sesji albo przed sesją?
Energetykami to zawsze. Ale żeby tak jakoś tak więcej, jakieś czekolady czy coś, to niekoniecznie.
Ja tradycyjne sposoby, kawa i gorzka czekolada, i orzech, i banany, o, to mi pomaga.
Jak sobie radzić pod kątem dietetycznym w czasie sesji?
Olimpia Przyjemska, jestem dietetykiem. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy jesteśmy bardziej obciążeni obowiązkami, bardzo często zapominamy o jedzeniu, więc... Pierwsza rada jest taka, aby na pewno nie pomijać żadnych posiłków i odżywiać się regularnie, ponieważ tak jak zwykły samochód nie będzie jechał bez paliwa, tak samo my bez paliwa nie będziemy w stanie pracować, a tym bardziej się uczyć. Co w takim razie jeść? Musimy pamiętać o tym, że dla nas głównym paliwem są węglowodany. Oczywiście nie chodzi tutaj o zjadanie nie wiadomo jakich ilości cukierków czy rzeczy słodkich, ale jak najbardziej pełnowartościowe posiłki, które będą też zawierały właśnie i węglowodany złożone, białko, także warzywa i owoce, na pewno pomogą nam w tym, abyśmy mieli energię do pracy. A kawa? Energetyki? Wspominane przez studentów? Z całą pewnością jest to droga na skróty, ponieważ wprawdzie poczujemy się lepiej i na pewno będziemy trochę bardziej aktywni przez krótki okres czasu. Natomiast musimy pamiętać jedną podstawową rzecz. W energetykach i w kawie mamy do czynienia z kofeiną, w energetykach dodatkowo także jeszcze z tauryną. Są to substancje, które wprawdzie pobudzają nasz układ nerwowy, natomiast działają na tyle krótkotrwale, że później jest tak zwany efekt zejścia. Czyli po zaserwowaniu sobie kilku takich energetyków i dopiciu jeszcze do tego kawy, może być tak, że po prostu my będziemy się czuć o wiele gorzej tuż przed samym egzaminem. Dlatego, że nasz organizm jest chłonny, ale nie na tyle, żeby przyjął wszystko.
Narzekanie jest podobno narodową cechą Polaków. Na szczęście nie wszystkich. W Dzień Pozytywnego Myślenia nasza reporterka Kamila Zroślak sprawdzała, czy potrafimy optymistycznie patrzeć na życie.
Pani taka uśmiechnięta, dzisiaj Dzień Pozytywnego Myślenia.
No myślę, że myślę pozytywnie.
To jest coś, czego można się nauczyć?
Mnie się wydaje, że to jest też cecha trochę charakteru.
Od czego to zależy, że właśnie jedni widzą szklankę do połowy pełną, a inni pustą?
Ja zawsze widzę do połowy pełną, także trudno mi powiedzieć, ale to jakieś może problemy życiowe czy coś powodują, że człowiek jest taki zdołowany.
Pan myśli pozytywnie?
Nie bardzo. Kiedyś tak. No bo przede mną było życie, a teraz to już tak nie bardzo. Ja już nie mogę nic.
Bardzo ciężko o myślenie pozytywne. A po prostu kłopoty są.
U mnie tak samo, chociaż ja myślę, że teraz może wynajmę mieszkanie, więc są takie myśli pozytywne.
To też trzeba mieć jakąś motywację, nie?
Dzień pozytywnego myślenia. Pogoda fatalna, pan gdzieś spieszy się na spotkanie. Właśnie, jak to jest z tym pozytywnym myśleniem?
Remigiusz Koc, psycholog społeczny. Z pozytywnym myśleniem jest tak, że narosło wokół niego bardzo dużo mitów i przekonań, że działa i czyni cuda. Ja osobiście bym nie przesadzał, natomiast rzeczywiście udowodniono, że pewne treści myślowe, które będziemy przywoływali do swojej świadomości, mogą mieć znaczenie, mogą podnosić nasz poziom motywacji do działania, mogą powodować, że będziemy dostrzegali więcej pozytywnych aspektów w naszym otoczeniu, mogą powodować, że będziemy trochę lepiej na przykład znosić porażki i sytuacje trudne, które nam się zdarzają. W związku z tym, ja bym powiedział, pozytywne myślenie to myślenie, które będzie nasycone bardziej dostrzeganiem po tych pozytywnych aspektów szeroko pojętego naszego funkcjonowania, ale nie będzie ono zupełnie bezrefleksyjne. Będzie miało pewne domieszki delikatnego, bardzo delikatnego pesymizmu i dystansu do różnych sytuacji życiowych.
Czy my możemy się nauczyć takiego pozytywnego myślenia, czy to się ma we krwi, że tak się wyrażę?
Zdecydowanie możemy się nauczyć. Zresztą na rynku chociażby jest mnóstwo książek dotyczących tego, w jaki sposób to pozytywne myślenie możemy w nas samych wyćwiczyć. To jest praca na pewnych przekonaniach, pewnych sądach, opiniach, które próbujemy w większym stopniu i częściej sobie sami nawet proponować i w sobie wzmacniać. Można się rzeczywiście tego nauczyć. Najlepiej, jeśli dzieje się to pod okiem specjalisty, czy to jest psychoterapeuta chociażby, który pracuje w nurcie poznawczym, poznawczo-behawioralnym, czy to jest trener, czy to jest doradca psychologiczny, to już jest kwestia wtórna.
A z reguły ludzie, którzy zgłaszają się do pana, pozytywnie myślą?
Myślę, że rzeczywiście my w ogóle mamy z tym problem. Teraz tak odpowiem na to pytanie, trochę unikając bezpośredniej odpowiedzi, natomiast to jest tak, że żyjemy w społeczeństwie, które bardziej owładnięte jest tym, co psycholodzy społecznie określają jako kulturę narzekania. W związku z tym w nas jest więcej skłonności do dostrzegania słabości, niedociągnięć, deficytów, wad, aniżeli rzeczywiście w cudzysłowie nakręcania się tą pozytywną energią. W związku z tym raczej przeważa w nas ta tendencja negatywna, powiedziałbym pesymistyczna, aczkolwiek to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy trafiają do gabinetów psychologicznych czy do gabinetów różnego rodzaju specjalistów.
Popołudnie z nami, prawie 15 minut po godzinie 16. Co rok, rozliczając się z Urzędem Skarbowym, mamy okazję pomóc innym, przekazując 1% swojego podatku na pożyteczny cel. Czy tak właśnie Państwo postępują? Prosimy o sygnały. Komu przekazujemy te pieniądze? Kogo mogą ewentualnie Państwo polecić ze swojego doświadczenia? Może wśród naszych słuchaczy są osoby, które korzystają z takiej pomocy? Zapraszam do dyskusji. 52 345 50 90, drugi numer 345 50 60. Makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie. Iga z Bydgoszczy. I chciałam bardzo zachęcić wszystkich do przekazywania 1% podatku, dlatego że jest mnóstwo potrzebujących i to nie tylko są chore dzieci czy chorzy dorośli, ale to są też bezbronne zwierzęta, jest dużo akcji społecznych, akcji lokalnych, jest dużo fundacji, które dbają o zachowanie dziedzictwa kulturowego, nawet są wspólnoty religijne, także oferta jest tak szeroka, że naprawdę możemy ten 1% przekazać takim instytucjom czy takim osobom, którym chcemy. I ja od kilku lat razem z moim bratem przekazujemy 1% konkretnej osobie, którą znamy, to jest nasza koleżanka Ewa. Choruje na porażenie mózgowe i zbiera dzięki temu 1% pieniążki na swoją rehabilitację. I w ogóle dzięki temu, że otrzymuje ten 1%, jej rehabilitacja jest możliwa, dlatego że wymaga codziennej rehabilitacji, codziennie widzi się z fizjoterapeutą i gdyby nie środki z 1%, nie miałaby takiej możliwości, żeby się rehabilitować, a właśnie dzięki tej rehabilitacji może chodzić, jest bardzo aktywną osobą, taką, która jeździ w bardzo wiele miejsc, ma mnóstwo przyjaciół, mnóstwo miejsc zwiedza, w wielu miejscach bywa, jest dużo aktywniejsza niż nie jeden w pełni sprawny człowiek, także wiemy, że ten przekazywany 1% naprawdę działa i jeszcze raz wszystkich zachęcam.
A proszę mi powiedzieć, przy okazji zapytam, bo widzę, że ma pani dużą wiedzę, ile taka osoba, jedna, potrafi z tego 1% zdobyć tych pieniędzy? Jakie to mogą być sumy?
Wie pan co, nie pytałam nigdy wprost. Myślę, że mogłabym Ewy zapytać i przedzwonić jeszcze raz i powiedzieć Państwu, mniej więcej jaka to jest kwota, jakie to są widełki, ale z tego, co kiedyś z nią rozmawiałam, właśnie nie pytając wprost o kwoty, no bo to też było dla mnie niezręczne pytanie, no to wiem, że właśnie dzięki temu 1% jest możliwe to, żeby miała tą rehabilitację.
I chociażby z tego względu warto pomagać.
Warto.
Dziękuję bardzo za opinię.
Dziękuję bardzo.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Czy takie przekazywanie części podatku jest Państwa zdaniem dobrze zorganizowane? Chodzi o to, że niektórzy niewypisujący PIT-ów są w ten sposób niejako do tego zmuszani. Czym kierujemy się, pomagając innym? 52 345 50 90 i 52 345 50 60.
Z roku na rok coraz więcej podatników przekazuje 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Pytamy dziś o rozliczenie z Urzędem Skarbowym, konkretnie o 1% swojego podatku, który możemy przekazać na pożyteczny cel. A idąc dalej, czy poza taką akcją włączamy się w inną działalność charytatywną lub po prostu pomagamy potrzebującym na co dzień, a nie przy okazji właśnie takich akcji? Czy Polacy mają dobre serce i są skłonni podzielić się swoimi dochodami? 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60.
Darując 1% to niewielka kwota, ale to jest naprawdę bardzo wiele dla zwierząt. Zasilamy schroniska, karmicieli kotów, wspieramy też osoby, które nie radzą sobie z jakimiś wyjątkowymi problemami dotyczącymi ich zwierząt.
Jak co roku przy rozliczeniach skarbowych możemy przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czym się kierujemy, wybierając daną organizację, właśnie taką, a nie inną? Czy jesteśmy skłonni podzielić się swoimi pieniędzmi? Czy chętnie pomagamy innym finansowo, nie mając przy tym żadnych korzyści? 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Można jeszcze do nas zadzwonić. Można też napisać SMS 70906, taki jest numer, i słowo PIK na początek. Można także napisać list elektroniczny pod adres pik@radiopik.pl.
Są pośledzone umysłowo z Torunia. To jest jakaś organizacja, dokładnie nie pamiętam, bo mąż wypisuje te wszystkie PIT-y i mamy numer konta, wszystko także wpłacamy zawsze co roku.
Rozmawiamy o 1%, ale jakże cennym. 52, 345, 50, 90 i 345, 50, 60. Jeszcze przez chwilkę można się z nami skontaktować, można zadzwonić, podzielić się swoją opinią. Zapraszamy.
Polskim Radiu PIK.
W naszym studiu w Toruniu Ada Andrzejewska. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ty przekazujesz swój 1%, jakże cenny?
Przekazuję, dlatego że to są pieniądze, które jak ich nie przekażę, to i tak nie trafią do mojej kieszeni, więc myślę, że warto wesprzeć potrzebujących i przyznaję, że co roku mam z tym duży kłopot, bo nawet w swojej pracy spotykam sporo osób, które tego procenta potrzebują i które zachęcają do tego, żeby właśnie przekazywać te pieniądze. No i co roku staram się przekazać na kogoś innego po prostu, żeby było jakoś sprawiedliwie, a i tak muszę wybierać. Więc myślę, że no, jeżeli ktoś chce, to na pewno wybierze. Że czy to właśnie jakieś chore osoby, czy jakieś zwierzęta, czy jakieś instytucje, które organizacje, które opiekują się na przykład zabytkami, co kto chce wesprzeć, to myślę, że znajdzie, więc warto, no bo po co mają te pieniądze gdzieś się rozpłynąć w budżecie takim szeroko pojętym, skoro mogą trafić do konkretnych, potrzebujących osób.
Chciałbym powiedzieć, że nie mam pytań, ale mam jeszcze jedno. Co dzisiaj w audycji Bliżej Życia o 16:30?
A dzisiaj sprawa mieszkańców ulicy Winnica, którzy, no można powiedzieć, że mieszkają w centrum Torunia, bo to są 2 kilometry od Starówki, a mimo tego muszą czerpać wodę ze studni, nie mogą doprosić się o wodociąg. Nie mogą też doprosić się o wykup dzierżawionych od miasta ziemi, na których stoją ich domy. A czarę goryczy przelała u nich koncepcja, którą niedawno miasto pokazało. W tej koncepcji okazuje się, że na miejscu tych domków mają powstać bloki, a mieszkańcy, którzy mieszkają tam od kilkudziesięciu lat, no, wygląda na to, że do tej koncepcji po prostu nie pasują.
Dziś w Polskim Radiu PIK.
Polecamy Państwu program Bliżej Życia. To dosłownie za 3,5 minuty. Zaprasza Adriana Andrzejewska. Tam również będzie można zadzwonić i wyrazić swoją opinię. Tymczasem powoli kończy się już program popołudniowy. Jeszcze oczywiście polska piosenka. W tymże programie za uwagę dziękuję Eryk Hełminiak. No i cóż, pożegna Państwa Enej utworem Zbudujemy Dom.
Zatrzyma. Zbudujemy dom, lepszy dom, wyżej nieba. W domu tym ludzie wolni są i miłość, pokój wspiera. Mocno wierzą w to, że wolność.